Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak Ezechiel, a robi to Bołek podróżny i będzie się ewakuował z Jerozolimy. Robi to za dnia, a wieczorem umiera mu żona. I ludzie pytają go, co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Bo dla proroka jest to jednoznaczne. I prorok im wyjaśnia, że to miasto, w którym żyją, które jest dla nich powodem chluby, do którego inni pielgrzymują, doświadczy zniszczenia. A oni będą świadkami. Można powiedzieć, prorok głosi zagładę miasta. I faktycznie do tego dojdzie. Miasto upadnie pod presją na skutek przemocy wrogów. I w ten sposób prorok stał się znakiem, którym Bóg posłużył się, żeby przemówić do ich sumień. Oczywiście zawsze rodzi się pytanie, kiedy dzieją się rzeczy trudne, dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy? Dlaczego kochający Bóg dopuszcza do tego, co my nazywamy nieszczęściem? Bo szczęście to mniej więcej wiemy, co to jest. A nieszczęściem to jest wszystko, co jest szczęściu przeciwne. Dlaczego Bóg dopuszcza do rzeczy, których my nazywamy nieszczęściem? My tego nie rozumiemy. Uważamy, że Pan Bóg w swojej wszechmocy, w swojej mądrości mógłby do tego nie dopuścić. I mógłby. I mógłby. W swojej wszechmocy i w swojej mądrości. Ale w swojej mądrości i wszechmocy dopuszcza. Ponieważ uznaje, że to jest lepsze. Ponieważ to może przemówić do człowieka w inny sposób. To może złamać pychę ludzką. Może nagiąć kark. Może kazać skłonić głowę. Może każe spojrzeć w nowy sposób na wszystko. Popatrzmy na tego młodzieńca z Ewangelii. To mnie zawsze zastanawia, ponieważ my szukamy u Jezusa pociechy, radości, zrozumienia, błogosławieństwa. No a możemy otrzymać coś, czego się nie spodziewamy, bo ten człowiek w spotkaniu z Jezusem stracił radość. Opanował go nieopisany smutek. Spotkał Jezusa i stał się smutnym. Co takiego zrobił Jezus? Co takiego mu powiedział? Nic złego Jezus nie zrobił. Na pytanie udzielił odpowiedzi. Chyba się tego nie spodziewał ten młodzieniec. Nie takiej odpowiedzi oczekiwał. Przyszedł w dobrej wierze, zaciekawiony życiem wiecznym, jakby wykazał pragnienie, aby osiągnąć życie wieczne, wdaje się w coraz głębszy dialog z Jezusem, zadaje pytania i nagle słyszy odpowiedź. Idź, sprzedaj co masz, oddaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem wróć. I chodź za mną. Poszedł, ale nie wiemy, czy sprzedał swój skarb, ale na pewno wiemy, że nie wrócił i nie poszedł za Jezusem. Czy Jezus wskazał mu złą drogę? Najlepszą z możliwych wskazał mu. Ale on nie chciał tą drogą iść. I tu jest właśnie problem, że my niekoniecznie widzimy w woli Bożej ten najlepszy scenariusz z możliwych. Sądzimy, że nasze są lepsze. I to jest błąd w naszych rachubach, w naszych kalkulacjach, w naszym gdybaniu. To jest właśnie ten błąd. Odszedł smutny, spotkał Jezusa. Powinien być radosny. A odszedł smutny. I już nie wrócił. Widać, co go trzymało. Widać, gdzie był problem. Spotkanie ostatecznie osiągnęło cel, bo Jezus mu coś uświadomił. On tego nie mógł przyjąć. Nie pogodził się z tym. Ale spotkanie z Jezusem miało bardzo głęboki sens. Zobaczył, gdzie tkwi problem. Ale go nie rozwiązywał. I to nam grozi też, że możemy nawet dostrzec problem, ale z jakiegoś powodu możemy go nie rozwiązywać. Nie wracajmy do tego, nie myśleć o tym, nie rozmawiać o tym. Usunąć gdzieś tam, wyprzeć ze świadomości. To nam grozi. A problem jest. Tak, robimy. Nie wiem, jakie masz problemy, no ale jakieś masz. I albo rozwiązujemy ten problem, albo udajemy, że go nie ma, albo odkładamy na potem, nie bardzo wiedząc na kiedy. Z problemami to jest tak jak ze śnieżną kulą. Im dłużej toczona, tym ma większą masę. Aż staje się górą lodową. I wtedy rzeczywiście już go rozwiązać nie można. Upadek Jerozolimy nie dokonał się od razu, z dziś na jutro, z poniedziałku na wtorek. To był długi proces. Prorocy nawoływali, lud nie słuchał, a wrogowie powoli zbliżali się do Jerozolimy. Tak to wyglądało. Aż pewnego dnia stanęli u bram miasta. Jakby wyrośli spod ziemi. I wtedy zobaczyli, że ten problem musiał trwać. Tak jak w tym młodzieńcu. Narastał z każdym bogactwem. To mnie zawsze zastanawia, jak to możliwe, że młody człowiek jest bogaty. Jak to możliwe? Młody i bogaty. Skąd to bogactwo? Na jakiej drodze zdobył to bogactwo? odziedziczył? Hazard? Niewolnictwo innych ludzi? Kradzież? Pracoholizm? Pracoholik nigdy nie przyjdzie do Jezusa, bo mu szkoda czasu. Pracoholik będzie pracował. Trzeba pracować, pracować. I ciągle sobie tak powtarza. To skąd to bogactwo się wzięło? Jest wyraźnie powiedziane. Miał bowiem wiele posiadłości. Może za dużo miał. Może powinien mieć połowę tego. Albo tylko jakąś część. Może tak byłoby lepiej dla niego. Może by się nie zniewolił. Z posiadaniem jest tak, że nie ma takiej granicy, przy której człowiek, jak wpadnie w tę pułapkę, że się zatrzyma i powie, wystarczy. Nie ma takiej granicy. Jak człowiek nie ma telewizora, to chce mieć chociaż czarno-biały. Jak ma czarno-biały, to chce mieć kolorowy. Jak ma kolorowy, to chce mieć plazmę. Jak chce mieć plazmę, to chce mieć 3D. I ciągle chce mieć więcej. Aż odkryje, że właściwie nie ma czego oglądać. I takie odkrycie jest potrzebne, że tak naprawdę to nie ma tam za wiele do oglądania. I równie dobrze można tego nie mieć. Ale to jest takie odkrycie. Niewiele osób, myślę, dokonało takiego odkrycia, kupując sobie coraz droższe gadżety. Jasne, że musimy pewne rzeczy mieć. Nikt tego nie kwestionuje. I Jezus też nie kwestionował. Jezus nawet go nie zapytał, skąd masz to bogactwo. Jezus to wiedział. Ale też zobaczył, co się z nim stało, z tym młodym człowiekiem. Zepsuł go dobrobyt. I przykładów takiego zepsucia dzisiaj można znaleźć tysiące. Jak dobrobyt psuje młodych ludzi, którzy uważają, że zawsze będą mieć pod dostatkiem wszystkiego, że krzywa będzie tylko rosła, że będzie coraz więcej, lepiej, bogaciej, smaczniej, przyjemniej. Złudne przekonanie. Jest bardzo ważna nauka, której udziela nam prorok Ezechiel i ten młodzieniec, nawet nie znamy jego imienia i może nawet dobrze, ale ktoś taki się pojawił w Ewangelii, jak meteor, pojawił się i zniknął. Zostaje tylko pewien ślad myślowy, tak jak po człowieku zostaje ślad węglowy, to zostaje też pewien ślad myślowy. Pewnie jak odchodził od Jezusa, to coś myślał ten człowiek, ale co? Jezus nie żartował. Mówił poważnie. Skoro pytasz, to ci odpowiem. Ileż to razy się zdarzyło, że człowiek zapytał i rozczarował się odpowiedzią, bo nie takiej odpowiedzi się spodziewał.